Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
8 minut po godzinie 13. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Czas na nieruchomości. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Dzień dobry, ale zanim o nieruchomościach, Tomku, tak mówiłeś, żeby wozić ze sobą łopatę do odśnieżania, to ja się pochwalę, wożę saperkę i naprawdę nie jeden raz uratowała mi życie. Mogłam się dzięki niej odkopać i odkuć.
Zuch kobieta.
Wyjścia nie miałam.
A teraz co zrobić dzisiaj, żeby się czuć w pracy jak w domu?
No albo może nie do końca uda się to zrobić, no ale żeby było z jednej strony przyjemnie, z drugiej strony, żebyśmy mogli pracować kreatywnie i spokojnie i robić swoje, żeby nikt obok, kto pracuje obok i też wykonuje swoją pracę, żeby nam po prostu w naszej pracy nie przeszkadzał.
W dobie open space, gdzie jeden kierownik chce mieć wszystkich pracowników jak nadzorca niewolników na oku?
Ale sam tam nie usiądzie. Pytanie dlaczego? No i postaramy się na te pytania też między innymi
odpowiedzieć. Ciężko pracuje się, kiedy nie ma minimum tej intymności w pracy, prawda? Komfortu.
Komfortu, no to jest kwestia skupienia. Są no
czasami
pewnie...
wręcz nie można przecież typu w radiu, prawda? Jedna osoba rozmawia przez telefon i nagrywa, druga rozmawia i nie nagrywa, to wchodzi na siebie. No jednak...
A jeszcze ktoś pilnuje swojego tematu i niekoniecznie chce się tym tematem pochwalić, bo początek pracy akurat w danym temacie następuje i nie ma skąd zadzwonić. No gdzie pójdzie? Do kuchni? Gdzie ktoś je śniadanie?
Ale jak słyszałem, to open space'ów przybywa. Coraz więcej osób jest zmuszona, nie?
Znaczy inaczej. Trendy się zmieniają już od kilku lat i open space'y są w odwrocie. Natomiast u nas w kraju dalej kwitną. No i...
Nie wszędzie. Z tego, co widzę za szybą, to właśnie open space'y są w odwrocie.
No tak. I o tym też będziemy rozmawiali już za chwilę. A dzisiaj porozmawiamy w audycji o tym, co robić, żeby pracowało się przyjemnie. Chodzi o to, żeby stworzyć fajne otoczenie pracownikom, gdzie mogliby się i oni sami rozwijać i być kreatywni i dobrze pracować. Naszymi Państwa gośćmi dzisiaj jest pani Ewa Zagórska, pan Wojciech Witek, oboje z pracowni Iliard. Z Krakowa do nas Państwo przyjechali. I od razu powiem, że zaczniemy od open space'ów, ponieważ tutaj, zanim się rozpoczęła audycja, open space'y wzbudzają generalnie dużo, dużo emocji. Z ostatnich badań brytyjskich naukowców Uniwersytetu Exeter ulokowanie pracowników w tego typu przestrzeniach może przynosić firmie poważne straty finansowe, co spowodowane jest trudnościami w zachowaniu koncentracji i tym samym marnotrawieniem czasu. No i właśnie się zastanawialiśmy, czy trzeba było naukowców, żeby do tego wniosku dojść. Chyba wystarczyłoby porozmawiać z architektami.
Przede wszystkim należałoby porozmawiać z pracownikami, nie tylko z architektami. Architekci oczywiście mają jakąś ogólną wiedzę i wizję i świetnie rozumieją, tak jak my w naszej pracowni, że ogólny trend w projektowaniu biur jest faktycznie taki, że się od open space'ów odchodzi, ale jest to trend ogólny.
Bo no właśnie, jest taka... chyba nie w Polsce.
W Polsce również, natomiast dużo zależy od tego, jaka jest specyfika pracy danego przedsiębiorstwa. Jaką kulturę pracy wyznaje dana organizacja. Są takie, i my mieliśmy w swojej karierze też takie przypadki, kiedy całkiem niedawno organizacje wychodziły z przestrzeni, które były podzielone na małe segmenty, gdzie pracowały po 2-3 osoby w jednym pomieszczeniu właśnie do open space'u, dlatego że oni w trakcie swojego rozwoju i pracy zmierzyli się z zupełnie innymi problemami. A mianowicie problem organizacji był taki, że nie było w ogóle komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa, że informacje, które w jednym gabinecie powstawały, nie były przekazywane dalej. I wielką misją i wielkim celem nadrzędnym przeprowadzki do nowego biura było to, żeby tych ludzi, a tych pracowników było już kilkuset wtedy, zintegrować i żeby wzmóc procesy polegające na tym, że ludzie przekazują sobie informacje i wiedzę wewnątrz organizacji. Także open space'y to nie jest tak, że są od początku do końca złe. Mają swoje plusy i minusy.
To jak podejść do sprawy, żeby no, wszyscy byli zadowoleni?
Ja myślę, że należy tutaj szczególną uwagę zwrócić na to, jaka jest ta specyfika pracy, ponieważ w niektórych branżach faktycznie ta komunikacja, integracja między pracownikami jest bardzo ważna, więc trudno tak zero-jedynkowo stwierdzić, że open space tutaj nie mogą być stosowane i trudno tych pracowników nagle przenieść z powrotem do tych zamkniętych gabinetów, ponieważ nadal jest potrzeba tej komunikacji, współpracy zespołowej, burzy mózgu. Natomiast trendy są takie, aby te open space'y zrobić bardziej przyjazne dla tych pracowników i często stosuje się takie zabiegi, jak w ramach open space'ów na przykład wydzielanie troszkę mniejszych zespołów projektowych, ale nie poprzez pełne ściany stałe, tylko na przykład jakieś mobilne przegrody, które przy okazji są fajnym elementem designu tego biura, które można też dostosowywać w zależności od tego, jak struktura tych zespołów się zmienia. Tak? Czasami to mogą być potrzeba większej grupy, czasami mniejszej. I z jednej strony nadal jest open space, ale w ramach tego open space'u tworzą się takie mniejsze struktury, które też mają no więcej może tej intymności i troszkę lepszy komfort i akustyczny, bo wydaje mi się, że ta akustyka chyba jest głównym problemem open space'ów, tak? Czyli to, że idea może jest słuszna, że jest ta wymiana myśli, komunikacja, ale jeżeli to przybiera dużą skalę i zagęszczenie pracowników jest bardzo duże i nie ma jakichś, prawda, oddechów tym, to ta akustyka staje się po prostu problemem, tak?
No, to przeczytam Państwu dwie opinie. Jedna to naukowca, który mówi, że pracujący po wiele godzin w biurach tego typu pracownicy, nawet ekstrawertyczni, zaczynają być przytłaczani nadmiarem bodźców. Firmy zaczynają więc szukać złotego środka, a nowy sposób organizacji przestrzeni ma nie tylko zwiększyć zadowolenie pracowników, ale ich efektywność. No i teraz internauci. Porażka, masakra, open space to zbrodnia przeciwko ludzkości. Nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego chroni się prawa więźniów i pacjentów w szpitalach, a nikogo nie obchodzą pracownicy biurowi. Mam nadzieję, że w przyszłości open space będzie traktowany tak samo jako hańba dla firmy, jak kiedyś zatrudnianie niewolników. No to takie bardzo przerysowana opinia, ale myślę, że wiele osób ma bardzo złe doświadczenia.
Ale to, co pani przeczytała, jest też motorem i było motorem do tego, żeby zacząć od nowa wymyślać przestrzenie biurowe i żeby od tych open space'ów odchodzić. Przecież światli, normalni właściciele biur chcą mieć pracowników, którzy są zadowoleni ze swojej pracy, którzy efektywnie pracują, którzy chętnie przychodzą do pracy. Bo to są największym, najbardziej wartościowym zasobem każdej firmy. Teraz mamy takie czasy akurat w Polsce, że bardzo trudno jest o dobrych pracowników. Bardzo często spotykamy się z takimi przypadkami, że organizując nowe biuro dla przedsiębiorstwa, właściciele tych przedsiębiorstw mówią, to jest jedna z podstawowych wytycznych, to biuro musi pomóc zdobywać nam nowych, cennych pracowników. Tak chociażby jest w branży informatycznej, IT. Tych programistów mamy znakomitych w naszym kraju. Wiele firm otwiera tu swoje przedstawicielstwa międzynarodowych. Powstaje dużo startupów w Polsce też. I o tych informatyków się walczy. I walczy się oczywiście wynagrodzeniem, walczy się tym, że będą pracowali w świetnym przedsiębiorstwie, które ma doskonałą markę, tak żeby można było się tym pochwalić, ale walczy się też jakością tej przestrzeni pracy.
No właśnie i o tej przestrzeni pracy, o tym, jak ona może być zupełnie inna od tego, niż do tej pory widzieliśmy, będziemy rozmawiać za moment.
Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
Partnerem audycji jest deweloper KRJ, budujący mieszkania i domy od 13 lat. KRJ.pl.
Pani Małgorzata pisze, praca w open space nigdy, mam takie doświadczenie. Poszłam na interwiu do firmy telekomunikacyjnej. Droga do biura szefa prowadziła przez open space. Jak zobaczyłam, w jakich warunkach pracują pracownicy w open space, zaczęłam się zastanawiać, jak wybrnąć z tej sytuacji, aby nie pracować w tej firmie. Od samego początku poczułam, że nie chcę pracować w takiej przestrzeni. Hałas, jaka akustyka. Tam nikt tego nie przestrzegał. Ludzie oddzielni byli od siebie niskimi przegrodami. Czułam się jak podczas przerwy w szkole podstawowej na boisku. Tysiące gadających głów. Brrr.
No właśnie, czym się kierować? aranżując biuro, czym się powinni kierować i nie wiem, prezesi, właściciele firm, którzy taką przestrzeń chcą zorganizować, no i osoby, które będą projektować.
Przede wszystkim potrzebna jest wizja. To jest punkt pierwszy i dobrze, żeby prezes miał jakąś wizję. Natomiast od momentu, kiedy tą wizję ma wymyśloną i ona powinna być oczywiście tożsama z kulturą pracy danej organizacji, filozofią pracy tej organizacji, to nie powinno być naciągane kłamstwo na potrzeby chwili albo wizja po prostu przywieziona z podglądniętego biura za granicą.
No właśnie, bo tutaj tak jak Tomek przeczytał SMS-a od pani Małgorzaty, to no widać było, że ta firma, która otworzyła taki open space, po prostu pozbyła się pracownika ewentualnego.
Absolutnie, a biuro powinno być zaprojektowane przede wszystkim dla potrzeb pracowników najbardziej, no bo to dla kogo jest to miejsce pracy, każde jedno, no dla pracownika. Pracownik musi tam dobrze się czuć, musi chętnie przychodzić do pracy, musi wydajnie pracować, musi mieć to wszystko, czego będzie potrzebował do tego, żeby zrealizować zadania, które mu są powierzone. I tyle. I czasami jest tak, że właśnie wizja prezesa nie koresponduje z prawdziwymi potrzebami pracowników. No my w naszym biurze Iliard, zaczynając pracę nad projektem biura dla danej organizacji, spędzamy szereg tygodni na początku tylko po to, żeby zrozumieć, jak ta organizacja działa. Spędzamy czas z tymi ludźmi, z pracownikami, z menedżerami na poszczególnych stopniach hierarchii. Zadajemy im pytania, obserwujemy, jakie są zwyczaje formalne i nieformalne w takiej organizacji. Bo to,
A to ma znaczenie potem.
Oczywiście, że to ma znaczenie, bo to nie jest tak, że wystarczy napisać podręcznik taki, jak wyobrażamy sobie, że nasze biuro będzie działać. Tak? To mógłby prezes napisać, że to jest wizja. Ale czasami rzeczywistość jest zupełnie inna. Ludzie potrzebują być może czegoś innego. Być może nie potrzebują właśnie dużego open space'u, tak? Tylko potrzebują takich, jak koleżanka wspomniała wcześniej, team space'ów. 12-10-osobowych pomieszczeń pracy, które są uzupełnione dodatkowo o budki telefoniczne, o miejsca wydzielone, zamknięte pracy skupionej, o nieformalne miejsca spotkań. I teraz zupełnie inaczej będzie wyglądała organizacja takiego przedsiębiorstwa, jeżeli będziemy projektowali biuro dla kancelarii prawnej, a inaczej, jeżeli będziemy dla firmy informatycznej projektowali. Ci ludzie wewnątrz tych organizacji zupełnie inne procesy się odbywają. Mhm. Inaczej komunikacja zachodzi. Inny stopień formalizacji procesów w firmie, inny stopień nieformalnych rzeczy, które tam się dzieją. Do tego wszystkiego to biuro musi być przystosowane, żeby było jak wygodne narzędzie, wygodne otoczenie ergonomiczne.
Jak rozmawiają państwo z pracownikami właśnie firmy, którym projektujecie przestrzeń biurową, to na co ci ludzie zwracają uwagę? Czego się boją najczęściej?
Myślę, że to, co tutaj właśnie poruszaliśmy, czyli kwestia open space'u i właśnie hałasu, akustyki jest z tym związana. To jest coś, na co często się zwraca uwagę, na co my zwracamy uwagę, pytając o potrzeby, jaki jest rodzaj pracy, ale też pracownicy. Tutaj ten przykład z SMS-a od słuchaczki najlepiej wskazuje to, że już na etapie nawet rekrutacji to może zniechęcać pracownika, a co dopiero, jeżeli mówimy o tym, że ktoś ma przyjść do tej pracy, czuć się w niej dobrze i przede wszystkim efektywnie pracować, tak? I tutaj biorąc pod uwagę ilość czasu, który pracownicy spędzają w pracy i specyfika też pracy, też jak ona się zmienia w związku z, nie wiem, z tym, że się pojawiają nowe technologie. Bardzo ważne jest często i doceniane przez pracowników możliwość mobilnej pracy, elastycznych godzin pracy. To wszystko powinno być wzięte pod uwagę, żeby to biuro do tych potrzeb dostosować. I jeżeli chodzi o właśnie te kwestie, na które szczególnie trzeba zwrócić uwagę, to przede wszystkim to, żeby to biuro było przyjazne w taki sposób, żeby te potrzeby były zaspokojone właśnie w dostosowaniu do specyfiki, tak jak tutaj kolega powiedział, jaka to jest branża, w jakich godzinach się pracuje, czy to jest praca kreatywna, bo to jest też ważne, że często tworzy się przestrzenie, które tą kreatywność mają pobudzać, a nie ją zabijać, tak?
No i jak te przestrzenie wyglądają? Taki przykład, który by wpłynął na wyobraźnię słuchaczy, żeby mogli sobie to jakoś zobrazować. No,
bardzo prosty przykład firmy informatycznej, która pracując w szarym biurze, w szarej kamienicy, przeprowadziła się do nowego biura, w nowoczesnym biurowcu, który my projektowaliśmy. To były, potrzeby pracowników były takie, że oczywiście bali się open space'u. Zależało im na tym, żeby mogli siedzieć w tych swoich zespołach projektowych, informatycznych, które się zmieniały notabene co 3 miesiące, bo wchodził nowy projekt, który trzeba było zrealizować. W związku z tym raz ten zespół był 6-osobowy, potem 8-osobowy, potem 10-osobowy, więc mówiliśmy o elastyczności. Mówiliśmy o tym, że ci pracownicy nie mają w starym biurze na przykład gdzie odbywać prywatnych rozmów telefonicznych i czemu mają w związku z tym być napiętnowani, co oni mają zrobić z tym telefonem, jakże żona dzwoni. Nie odbierać, bo są w pracy, no przecież to niedobrze, to będzie awantura w domu, trzeba odebrać.
Albo dziecko w pilnej sprawie, kiedy trzeba pomóc i nie ma wyjścia.
Sprawie. No i co, nie ma budki telefonicznej, dobrze, no nie ma budki telefonicznej, co ja robię, wychodzę na schody, no, a tam ktoś drugi już rozmawia przez telefon na przykład w tej chwili, to co mam dalej ze sobą zrobić i tak dalej, i tak dalej.
I idę do toalety, takie wypadki też się zdarzają.
Idziemy do toalety, albo podglądamy, co się dzieje, jeżeli ludzie chcą porozmawiać w biurze, nie przeszkadzając komuś innemu, o sprawach służbowych, biurowych. No bo teraz mamy otwartą przestrzeń, tak? I chcę podejść do kolegi Krzysia i powiedzieć: Krzysiu, no teraz czym się będziemy zajmować? I Ewa obok siedzi, mnie ucisza, nie gadajcie tak głośno, chłopaki, to wychodzimy, gdzie wychodzimy? No to ludzie tam wychodzili do kuchni, no bo co mieli ze sobą zrobić? Ktoś drugi tam parzył kawę akurat. Jak to wszystko zrobić? W nowym biurze zorganizowaliśmy to w taki sposób, że są wydzielone miejsca do tak zwanych nieformalnych spotkań, bo to jest nieformalne spotkanie. Nie potrzebuję od razu sali konferencyjnej, żeby z Krzysiem porozmawiać po prostu o kilku pierdołach przez 2 minuty, ale potrzebuję mieć dedykowane miejsce, o którym ja wiem, że jest przeznaczone do tego, że ja sobie tam szybko usiądę z notatnikiem, 3 zdania zamienię z Krzysiem, uzgodnię i możemy wracać do roboty. I to są bardzo proste zabiegi, ale trzeba umieć,
na etapie projektowania
umieć zadawać odpowiednie pytania i też obserwować, jak wygląda życie w takim biurze, właśnie nieformalne, coś, czego nie da się w podręczniku zapisać, bo to jest tak, że każde przedsiębiorstwo ma swoje wypracowane przez lata zwyczaje, trudne do zrelacjonowania w krótkich wytycznych projektowych.
I jak długo państwo badają sytuację i te rozmowy ze wszystkimi w firmie trwają, żeby się
zorientować? W zależności od determinacji właścicieli takiego przedsiębiorstwa i czasu, które mamy do dyspozycji, to jest od 2 tygodni do 2 miesięcy.
A jak reagują właściciele firm czy prezesi, kiedy ich oczekiwania bardzo się rozmijają z oczekiwaniami pracowników?
Ja raczej mam takie doświadczenia, że te oczekiwania wynikają z tego, że po prostu nie są znane inne możliwości. Jeżeli się przedstawi te możliwości, pokażemy, jak to biuro może wyglądać, jak może funkcjonować, jak odpowiada na te potrzeby, to raczej jest to przyjmowane, tak? Jeżeli no trudno też zaprzeczać faktom, jeżeli mamy zebrane te potrzeby i zdiagnozowane i pokazujemy, że przestrzeń, którą zaprojektowaliśmy, sprzyja ich zaspokajaniu. Oczywiście to zawsze wychodzi w praktyce, bo tutaj praktyka jest, praca w tym biurze jest tak de facto weryfikacją, czy to działa, tak? Ale już na etapie projektowym to widać, tak? To najczęściej te pomysły, które wdrażamy, są przyjmowane. Przynajmniej ja mam takie doświadczenia, że to się przyjmuje i jesteśmy w stanie przekonać, jakby to czasami na początku wydawałoby się dla tego prezesa abstrakcyjny pomysł, tak?
No i często jest tak, że na końcu ci prezesi są bardzo zadowoleni z efektu. Najczęściej tak jest, dlatego że pracownicy są zadowoleni, jeżeli mieli możliwość wypowiedzenia się na jakiś temat. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że prezes przywozi skądś nowinkę a propos biura, na przykład taką, że teraz słuchajcie, wszyscy będziemy wchodzić do biura, nie wiem, po drabinie na przykład, tak? Bo chcemy być inni niż cała reszta, nie?
Chcemy być kreatywni.
Kto jest kreatywny, będziemy wchodzić po drabinie, tam tych klientów ciągać na przykład po tej drabinie też, nie? Wizja bardzo mocna, tak? Delikatnie powiedziawszy, ale jeżeli pracownicy bez odpowiedniego przedyskutowania takiej abstrakcyjnej wizji wcześniej dostaliby takie rozwiązanie w postaci wchodzimy po drabinie teraz do biura, tak? Świadomie bardzo przerysowanego, to w życiu by się z tym nie identyfikowali. To nie rozumieliby, że to jejku, no to znaczy, że my jesteśmy z tego dumni, bo tacy kreatywni jesteśmy. Wszyscy się będziemy godzić na to, że wchodzimy po drabinie, czy zjeżdżamy po zjeżdżalni na dół, nie? Z powrotem. Pracownicy takie rozwiązanie zanegują. To będzie główny przedmiot dowcipów wszystkich w przerwie na papierosa albo w przerwie na kawę. Natomiast jeżeli w tworzenie nowego biura są włączeni wszyscy ludzie, którzy będą z tego biura korzystać, oczywiście w miarę możliwości, jeżeli mówimy o biurze, które ma mieć 2000 osób, to trudno o taką demokrację, żeby każda jedna osoba miała spersonalizowane miejsce pracy i zaspokojone indywidualne potrzeby. No ale do pewnego stopnia można to zrobić. No wówczas jest tak, że ci ludzie wchodząc do miejsca pracy, które dla nich jest zrealizowane specjalnie, dla nich dedykowane, mogą się z tym miejscem identyfikować.
Ewa Zagórska, Wojciech Witek z pracowni Iliard z Krakowa. Wracamy za chwilę i wówczas porozmawiamy też o tym, czy modne jest wygodne i o nietypowych aranżacjach biur, jakie są w naszym kraju.
Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
Partnerem audycji jest deweloper KRJ, budujący mieszkania i domy od 13 lat. KRJ.pl.
Pan Łukasz pisze, biuro biurem, ale widziałem film promujący szkołę stosującą ideę Open Space. Na końcu widać było ucznia, który chcąc w spokoju poczytać, zakładał nauszniki wygłuszające. Pozdrawiam. I pani Julia, Open Space nie zawsze jest straszny. Wszystko zależy od tego, jak jest rozplanowany. W mojej firmie jest Open Space, ale podzielony na mniejsze części. Mój kilkunastoosobowy zespół ma własną przestrzeń dla siebie. Jest to jak najbardziej okej. Są też większe i mniejsze salki do spotkań lub rozmów na osobności. Wszystko da się pogodzić, tylko firma musi być rozsądnie zarządzana i przyjazna pracownikom. Moja taka jest. To daje pani Julia.
No to chwalimy. To fajnie, że pani trafiła do takiej firmy. A ja tylko przypomnę, że naszymi państwa gośćmi są dziś pani Ewa Zagórska i pan Wojciech Witek z pracowni Iliard. I państwo przyjechali do nas z Krakowa. No właśnie, czy o tym, czy modne jest wygodne i mądre, to już można powiedzieć, że mówiliśmy. Ale pojawiają się też nowe trendy. W przerwie państwo wspomnieli, że nie zawsze i nie wszyscy muszą pracować przy biurku przed ekranem komputera, że to się też zmienia.
Jest taki trend w projektowaniu biur bardzo interesujący, który nazywa się z angielskiego Active-Based Workplaces. Trend ten polega na tym, że wziął się stąd, że ktoś wreszcie zrozumiał, tak jak pani redaktor miała uprzejmość wspomnieć, że nie każdy najbardziej wydajnie i najchętniej pracuje przy biurku 160x80 z monitorem przed oczami na wygodnym, ergonomicznym krześle. I to jest tak, że ludzie albo różne zadania wykonują w ciągu dnia, czy w ciągu w ogóle swojej kariery, albo mają różne nastroje i w zależności od tego, co się dzieje, wydajniej będzie im się pracowało albo przy tym klasycznym biurku, a być może wydajniej będzie im się pracowało na bujanym fotelu ze stolikiem okolicznościowym, albo na wysokim stołku hokerowym przy drewnianym stole w kuchni, a innym razem w zamkniętej salce konferencyjnej, gdzie potrzebują wyciszenia, spokoju i tego, żeby nikt innymi nie przeszkadzał. Stąd coraz częściej projektuje się biura tak, żeby poza standardowymi takimi przydzielonymi miejscami pracy zaprojektować x dodatkowych miejsc rozrzuconych po biurze, takich bardzo nietypowych, tak jak wspomniałem. Można pracować na ławce z laptopem na kolanach, można pracować w zamkniętym, wyciszonym pomieszczeniu 3x3 metry.
Bo są też osoby, które tego potrzebują. Im się w takiej scenerii najlepiej pracuje.
Albo akurat mają takie zadanie, muszą sprawdzić umowę ważną, potrzebują chwili koncentracji, oni nie potrzebują teraz komunikacji, integracji, kreatywnego open space'u, oni potrzebują się zamknąć na 2 godziny i sprawdzić uważnie każdy przecinek w umowie. To wymaga skupienia i do tego są dedykowane miejsca, czyli miejsca pracy podążają za czynnościami, które zadaniami, które w takiej organizacji trzeba wypełniać, w zależności od czasami pory dnia, czasami sezonu.
A jak w tej chwili, jakie są trendy w naszym kraju, jak najbardziej nietypowo są aranżowane biura z tego, co państwo oglądaliście i z tego, co sami musieliście zaprojektować, bo ktoś miał taką konkretną potrzebę?
Tutaj, jeżeli chodzi o jakieś nietypowe rozwiązania, to na pewno prym wiedzie branża IT, bo najczęściej to są firmy, które są bardzo otwarte na wszelkie takie pomysły nietypowe. i troszkę, co w tych biurach to przeniesione może, może podglądnięte z zagranicy, ale myślę, że u nich się to sprawdza, ponieważ stawiają właśnie na tą kreatywność i na to, aby ta przestrzeń była różnorodna. I tu się pojawiają przeróżne pomysły. Najczęściej w takim biurze projektuje się z strefy tak zwanego chilloutu, gdzie po prostu te osoby mogą poza pracą spędzić czas, czy to przy jakichś piłkarzykach, czy grach, czy jakiś usiąść po prostu w wygodnej pufie, zrelaksować się.
Mogą się odmurzyć przez chwilę.
Można tak nazwać, że tak, odmurzyć się, odstresować, ale też do pracy takie przestrzenie kreatywne, czyli na przykład takie sale specjalne do burzy mózgów, tak, gdzie są po prostu raz, że ta sala jest pełna jakichś technologii, że można pewne rzeczy wyświetlać, ale jest też ciekawy design, czasami jakieś nietypowe elementy typu, jak kolega wspomniał, o drabinie, która akurat w tym przypadku może być uzasadniona jakimiś właśnie potrzebami, ale jakieś zjeżdżalnie, prawda, pufy, fotele i tak dalej. Natomiast też, jeżeli chodzi o taki trend, który tutaj ja obserwuję, to na pewno jest potrzeba, żeby się jakoś wyróżnić z jednej strony, ale z drugiej strony też potrzeba, żeby zapewnić temu pracownikowi w biurze takie poczucie, myślę, że też integracji z firmą, ale też takiego, że to nie jest taka bezduszna przestrzeń biurowa, prawda, standardowy sufit, jedna wykładzina i rząd biurek, tylko jest tendencja, żeby te przestrzenie tak trochę udomowić, tak, czyli kreuje się często takie przestrzenie, na przykład jeżeli chodzi o zaplecze socjalne, kuchnie, niejako zwykły aneks kuchenny, ale czasami to duży stół jadalniany, gdzie pracownicy mogą się zintegrować. Obok jest przestrzeń, gdzie można usiąść na miękkich fotelach, jest dywan, tak trochę domowo. I to właśnie raz, że myślę, że sprzyja integracji, ale też poczucia, że to biuro nie jest takie bezduszne, prawda, i
pracownicy
typowe
są dopieszczeni i zadbani, że się o nich myśli.
Dokładnie, dokładnie.
Ale to też jest ciekawy punkt taki, że czasami to jest robione, te zabiegi są robione w trochę też nieprzemyślany sposób. Czasami to jest tak, że taki jest trend, więc teraz tak róbmy, nie? Wrzućmy wszystko do jednego worka, podejrzeliśmy w internecie, na Pintreście, w jakimś innym biurze, więc to u nas też to się sprawdzi. Ale prawda jest taka, że żeby to naprawdę działało, to za tym musi stać jakaś myśl. No, jeżeli wstawiamy hamak, wieszamy w recepcji tylko po to, żeby ładnie wyglądał na zdjęciach i robił wrażenie na klientach, że jest czymś nietypowym, to jest to jakiś argument. Ale jeżeli powiesimy hamak w miejscu, z którego no, ludzie korzystali, dlatego że to jest to miejsce w biurze, które sprzyja temu, żeby na chwilę się odprężyć albo na tym hamaku popracować, to wygrywamy dwie pieczenie przy jednym ogniu.
No i też musi być takie odpowiednie mentalne podejście do tego hamaka, bo co z tego, że hamak powiesimy, ach fajnie, bo inni mają hamak, my też mamy i jesteśmy kreatywni, a z drugiej strony jak jakiś pracownik się tam za często znajdzie na tym hamaku, to dostanie po uszach.
Ale to dlatego jest związane też w dużym stopniu z kulturą pracy w danej organizacji, bo są firmy, które delegują zadania swoim pracownikom właśnie zadaniowo, to znaczy jest zadanie, które trzeba zrealizować w przeciągu 3 tygodni i przełożony rozlicza się za 3 tygodnie z tego, że to jest zrobione albo nie jest zrobione. I wtedy to, czy ja leżę 4 godziny na hamaku, planując, co ja będę robił przez kolejne te 2 tygodnie, żeby to zadanie z sukcesem zrealizować, czy nie, jest moją prywatną sprawą. Mam do tego przestrzeń i prawo w biurze. Natomiast są firmy, które rozliczają się z pracownikami z czasu pracy, no bo prawie na przykład taki charakter ma ich praca.
Mhm. Proszę Państwa, czas nas nieubłagalnie goni, więc niestety już więcej na ten temat nie podyskutujemy. Kończymy apelem do pracowników, do pracodawców, do prezesów, do właścicieli firm. Proszę Państwa, jeśli urządzają Państwo biura, proszę to robić z głową. Proszę zasięgnąć opinii swoich pracowników. Niech to zrobią, niech te opinie zasięgną specjaliści, czyli architekci, którzy będą te biura dla Państwa projektować. A wtedy każdy taki pracownik będzie zadowolony, będzie lepiej pracował, będzie z przyjemnością przychodził do tej pracy i będzie robił Państwu świetną opinię.
Ale jak mawiał jeden przełożony, ogólnie znany kiedyś nam, oni nie mają mnie lubić, oni mają się mnie bać.
Tylko powiemy, że naszymi i Państwa gośćmi byli dziś pani Ewa Zagórska i pan Wojciech Witek z pracowni Iliard z Krakowa. No ale to jest czas pracownika, więc może walczmy o prawa pracownicze choćby w ten sposób.